Cześć Ela.
Cześć Paja. Zapraszamy Was na odcinek pod tytułem W labiryncie.
Cześć, cześć, dzień dobry. Bardzo fajnie tutaj znowu być dla Was przed mikrofonem. Zapraszamy Was do wysłuchania kolejnego odcinka naszego podcastu Już Tłumaczę. Cieszymy się, że jesteście z nami. Dziś mamy dla Was dwie książki i są to dwie książki, które przysłało nam wydawnictwo WAB w ramach współpracy barterowej. Zaczniemy sobie od książki Ami Srinivasan, Prawo do seksu, feminizm XXI wieku, w tłumaczeniu Katarzyny Mojkowskiej i potem będzie druga książka. Ela, Ty przeczytasz, bo jest do góry nogami.
Tak, nasza druga dzisiejsza książka to Już nie żyjesz, historia bombardowań Svena Lindqvista w przekładzie Ewy Wojciechowskiej.
Tak, trochę wybiegłam do przodu z tym, o czym będzie, a ja chciałam jeszcze mieć ogłoszenia, mam ogłoszenia dla Was. Chciałam Wam przypomnieć o tym, że mamy konto w serwisie Patronite. Jeśli rozważacie wsparcie nas właśnie w ten sposób, byłoby nam bardzo miło, jeśli dołączylibyście do naszej grupy matronek i patronów w serwisie Patronite. Dla wszystkich osób nas tam wspierających przygotowałyśmy różnego rodzaju niespodzianki, fajne sprawy. Zachęcamy do zobaczenia, co tam dla Was przygotowałyśmy. Link do naszego profilu w serwisie Patronite znajdziecie w opisie odcinka. Znowu polecę Wam opisy odcinków. Wszystko tam jest, wszystko sobie tam co ciekawego znajdziecie. I miałam jeszcze jedno. A, już wiem! W przyszłym tygodniu, 8-12 maja, ma miejsce coś wspaniałego, a mianowicie Tydzień Bibliotek. I korzystając z okazji, chciałam Was bardzo serdecznie zachęcić do tego, żebyście odwiedzili swoją lokalną bibliotekę, zobaczyli, co ciekawego z okazji Tygodnia Bibliotek dla Was tam przygotowano, bo myślę, że na pewno coś ciekawego się tam wydarzy, więc skorzystajcie z okazji, zróbcie sobie spacer w tę piękną majową pogodę i wybierzcie się do swojej lokalnej biblioteki. To tyle z ogłoszeń. Tak, możemy przejść do książek, które na dzisiaj dla Was wybrałyśmy.
Dobrze, czyli zaczniemy, tak jak już powiedziałaś, od Prawa do seksu, Ami Srinivasan. I sama nie wiem, od czego tutaj zacząć.
Czy ja mogę?
Tak, jednak proszę.
Ja się tylko wtrącę z taką anegdotką, że chciałam zobaczyć, powiedzieć coś Wam o autorce. I wpisałam sobie jej nazwisko w Google. I pierwsze, co mi wyskoczyło, to było Ami Srinivasan Husband. A dopiero na drugim miejscu były Books. I trochę się wtedy oburzyłam i stwierdziłam, że to jest taka odpowiednia anegdota, żeby ją tutaj na początek przytoczyć w kontekście książki, którą będziemy omawiać. No i skoro już się tak wtrąciłam, to opowiem bardzo krótko, że Ami Srinivasan jest filozofką, myślicielką zatrudnioną na Uniwersytecie w Oksfordzie, więc mamy tutaj do czynienia z książką filozoficzną, trochę akademicką, taką mocno refleksyjną, no bardzo ciekawie napisaną i zbudowaną. Teraz Ela.
Dobrze, to ja chyba sięgnę tutaj po tę książkę, żeby się móc posiłkować cytatem, który sobie zaznaczyłam.
A dużo tu jest
cytatów. Ale mnie chodzi konkretnie o cytat ze wstępu, z przedmowy autorki, która bardzo mi się podobała i która, myślę, bardzo trafnie opisuje sposób, w jaki ta książka, te eseje są napisane. Pozwolę sobie najpierw przeczytać. W niektórych kwestiach, takich jak prawa pracownic seksualnych, destrukcyjność polityki karceralnej, patologie współczesnej seksualności, niniejsze eseje są kategoryczne. W innych aspektach mają jednak ambiwalentny wydźwięk, wynikający z niechęci do upraszczania tego, co gęste i trudne. Feminizm musi być nieubłaganie prawdomówny, zwłaszcza kiedy mówi o sobie. Nie może dopuszczać do siebie fantazji, że interesy są zawsze zbieżne, że nasze plany nie będą miały niespodziewanych, niepożądanych konsekwencji, że polityka jest komfortowym miejscem. I myślę, że właśnie to słowo ambiwalencja i to nieupraszczanie spraw to jest sedno tych esejów. One są właśnie bardzo gęste i bardzo złożone, dlatego że sprawy, o których pisze Ami Srinivasan, są gęste i są złożone i trudno tutaj mówić o jednoznacznych odpowiedziach. To jest coś, co bardzo mi się podoba, co bardzo do mnie przemawia i co sprawiało, że czułam się bardzo komfortowo, pomimo całej tej ambiwalentności przy czytaniu tej książki.
Pięknie powiedziane. Właśnie to słowo ambiwalencja to jest to, które pojawiło się w tych naszych prywatnych rozmowach przed rozpoczęciem nagrywania tego odcinka. No i tych tematów, które Ami Srinivasan, które porusza, jest bardzo dużo. Już trochę się dowiedzieliśmy i dowiedziałyśmy na temat interesujących ją tematów właśnie z tego fragmentu, który nam przeczytałaś. No i ona właśnie nie mówi niczego nowego. Ona nie wprowadza za bardzo nowej myśli. Owszem, pojawiają się częścią jej od autorskiej analizy, własne przemyślenia. Oczywiście ona w tych esejach jest bardzo obecna, ale ona we wspaniały sposób dokonuje syntezy różnego rodzaju zjawisk, więc nie pisze nic nowego na temat zgody, nie pisze nic nowego na temat przemocy seksualnej, na temat inceli, ale ona w bardzo skuteczny sposób pokazuje ambiwalencję i wieloznaczność tych problemów, ich złożoność i długość myśli jakiejś teoretycznej, filozoficznej, która za tymi problemami stoi, prawda? I właśnie wydaje mi się, że to stanowi o ogromnej sile tej książki, bo nie można powiedzieć, że nie chciałabym się tutaj skupiać w tym, co będziemy sobie mówić na temat tej książki, w jakich miejscach z Amią Srinivasan się zgadzam, w jakich miejscach się z nią nie zgadzam, bo to też jest bardzo płynne, myślę, że sobie do tego przejdziemy, ale chodzi mi tutaj właśnie o samą konstrukcję tej książki i to, jak świetnie to rozbieranie na części pierwsze poszczególnych problemów tutaj wygląda i jak płynnie moim zdaniem jest to zaprezentowane.
Dla mnie też bardzo cenne i bardzo ciekawe było to, jak ona na przykład reaguje na krytykę swoich różnych myśli, bo ten główny tytułowy esej Prawo do seksu ukazał się wcześniej i wywołał dosyć burzliwe reakcje wśród bardzo różnych środowisk, czy to konserwatywnych i prawicowych, czy też wśród środowiska feministek, które również autorkę za pewne przemyślenia, czy za pewne perspektywy krytykowały. I bardzo podobało mi się to, co Amia Srinivasan zrobiła, czyli napisała kolejny esej, w którym trochę jest świetny, wiem, że to jeden z twoich ulubionych, więc pogłębia tam swoje wcześniejsze myśli, reaguje na tę krytykę, czasami w taki sposób, że poszerza, pogłębia swoją myśl, czasami tłumaczy bardziej dokładnie, co właściwie chciała przez to przekazać, czasami zadaje pytania, nie tyle odpowiada, nie tyle znajduje jakieś odpowiedzi na pytania zadane przez krytykantów i krytykantki, tylko mnoży te pytania, pozwalając nam pójść trochę w inną stronę i zobaczyć, że do tej krytyki też można doczepić kolejne pytania i znowu pokazać jeszcze większą złożoność tego problemu. Więc ta dyskusja, to zaangażowanie się w dyskusję z innymi i trochę też poniekąd z samą sobą, to jest coś naprawdę wspaniałego i myślę, że chciałabym potrafić to robić w taki sposób jak Amia Srinivasan.
Tak, ja tutaj oczywiście kiwam głową i gestykuluję bardzo żywiołowo, bo powiedziałaś dwie rzeczy o dwóch sprawach, na które ja też chciałam zwrócić uwagę. Właśnie na tą zdolność do dyskusji ze samą sobą, prawda? To jest coś niesamowitego, co jest w tej książce, bo ona pokazuje różne stanowiska w opozycji do siebie nawzajem, wrzuca coś jeszcze i potem jeszcze coś dodaje i pojawia się też jej własna myśl, która reaguje w jakiś sposób na teorie, które zostały przytoczone, ale też kwestionuje samą siebie to, co właśnie przed chwilą powiedziała. I to jest naprawdę świetnie, bardzo to jest element taki, który działa dla mnie wciągająco w tej książce, a w kontekście tego eseju, o którym mówiłaś, mnie porwała jego forma, właśnie ta punktowość, bo tutaj mamy poszczególne myśli od podpunktów 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej, i tak dalej. I z jednej strony przypomina mi to trochę taką trochę wersję roboczą, nie chcę, żeby to zabrzmiało źle, bo to jest kompletne dzieło i kompletny esej, to z czym mamy tutaj do czynienia, ale taki trochę wgląd w jakiś tok myślowy i wymienianie od podpunktów najważniejszych kwestii i to też moim zdaniem pozwala się trochę bardziej skupić, że każda z tych jednych, każdy z poszczególnych numerów jest ideą jakąś głębszą w samą sobie, którą można by jeszcze bardziej rozwinąć, a ona się w tym zamyka i bardzo dobrze punktuje kwestie, na które chcę zwrócić uwagę. I ta forma tego tekstu bardzo mi się spodobała i z wielkim entuzjazmem zakreślałam sobie poszczególne cyfry.
Bardzo mi się podoba to, co powiedziałaś, to sformułowanie wersja robocza, bo mam wrażenie, że właśnie cały nasz zbiór poglądów powinien być taką trochę wersją roboczą, do której wracamy i którą nieustannie przerabiamy i z którą dyskutujemy i z którą kwestionujemy, którą podważamy i mam wrażenie, że właśnie dzięki tym esejom coś takiego można zrobić, czyli z jednej strony dokonać jakiejś syntezy swoich własnych przekonań, z drugiej strony trochę je może zakwestionować albo zastanowić się, dlaczego właśnie powinnyśmy się ich trzymać, trochę je poprzerabiać właśnie tak, żeby znowu coś w nich ulepszyć. Więc ta wersja robocza bardzo, bardzo do mnie przemawia.
Mnie się podoba właśnie to, co powiedziałaś na temat naszych własnych przemyśleń i tego, że nasze własne przemyślenia powinny być wersjami roboczymi. No to może skoro już jesteśmy przy tych wersjach roboczych różnego rodzaju założeń albo wizji świata, które mamy w sobie. Chciałam cię zapytać, czy jest tutaj, czy pojawił się w tych esejach jakiś temat, który sobie roboczo przerabiasz, albo który cię zainteresował, albo który, mimo że dobrze ci znany, był pokazany w jakiś ciekawy sposób, albo z jakiejś ciekawej perspektywy, czy był taki temat, albo coś pokrewnego?
Poza tym, że wszystkie, bo wszystkie te eseje bardzo mi się podobały i bardzo mnie zaciekawiły, to zawsze chętnie czytam na temat pracy seksualnej i tutaj dużo w jednym eseju było na temat właśnie różnych problemów i zmagań, z którymi mierzą się pracownice seksualne i w kontekście feministycznym, oczywiście feministyczny tutaj to jest zbiorcze słowo, a jak Amya Srinivasan pokazuje, tych ruchów i poglądów feministycznych jest bardzo dużo i one czasami są sprzeczne i się ścierają, więc właśnie w tym kontekście tych różnych feminizmów, które mają różne poglądy i różne podejście między innymi do kwestii pracy seksualnej, ukazuje właśnie to ścieranie się tych różnych podejść. Więc to jest jeden z tematów, który bardzo mi się podobał. A drugi, no to właśnie z tego tytułowego prawa do seksu, gdzie autorka przygląda się pożądaniu i osobom, które są pożądane, które gdzieś są wysoko w, nazwijmy to, hierarchii pożądania seksualnego i o tym,
jak ta hierarchia jest tworzona.
Jak ta hierarchia jest tworzona, tak. I jak tutaj wygląda relacja pomiędzy tak zwanymi indywidualnymi preferencjami, a czymś, co jest zewnętrzne, polityczne i jakoś ukształtowane przez to, jak wygląda nasze społeczeństwo, więc przez takie rzeczy jak na przykład rasizm, klasizm, ableizm i tak dalej.
I kultura
oczywiście.
Tak.
Więc bardzo też uważam, że ten esej jest świetny i odkrywa naprawdę szerokie pola do analizy i do autoanalizy.
Tak, zgodzę się. To były bardzo ciekawe myśli, zwłaszcza w ujęciu tym wieloaspektowym, zarówno jakichś indywidualnych preferencji, przemyśleń, zapatrywań, jakie jednostka może mieć, a tego, jak wpływa na nią jakaś większa siła, czy to polityczna, czy to właśnie kulturalna. No ale mnie tak najbardziej przyciągnął chyba ten całkiem ostatni esej, karceralizm i kapitalizm. Bardzo wiele razy tutaj przed chwilą próbowałam wymówić to pierwsze słowo, więc tego tylko raz, bo jest ono dla mnie bardzo trudne. Ale teraz wracając do poważnego tematu, jaki poruszony jest w tym ostatnim eseju, bo to jest esej zamykający ten zbiór, czyli więziennictwo. I to, jak więziennictwo zawodzi społeczeństwo, jak zawodzi przede wszystkim kobiety, bo to jest ta analiza feministyczna, którą Amya Srinivasan nam tutaj proponuje. I ten esej, w ogóle tematyka systemu państwa policyjnego i tego, jak ono nie działa i jak zasadzone jest na kapitalizmie, to są idee, które zaczęłam odkrywać niedawno i o których no dopiero jakoś poszerzam swój własny punkt widzenia i zastanawiam się nad możliwą przyszłością i to jest taki obszar myśli, który podważa we mnie samej wiele moich własnych przekonań na temat tego, przecież tak było zawsze, to jest jedyne słuszne rozwiązanie, więc tutaj pojawiały się takie myśli, które pozwalają mi mocno kwestionować to, co uważam za słuszne i więc ten ostatni esej właśnie na temat tego, no właśnie czym jest państwo policyjne, seksualne i jak ono krzywdzi kobiety na wiele różnych sposobów, biernie i czynnie, był dla mnie bardzo ciekawą taką skarbnicą idei i pomysłów na temat tego, jak ta moja wersja robocza moich poglądów może zostać zmieniona, jakie tam notatki można dodać i jakie przypisy mogłabym sobie tam powstawiać w pewnych miejscach, więc ten ostatni esej był takim, który bardzo mnie ciekawił i który bardzo mi się podoba.
No więc myślę, że trochę przybliżyłyśmy też Wam tematykę tych esejów, omawiając te, które najbardziej gdzieś w nas rezonują, czy poruszają tematy, które odkrywamy i które są dla nas ciekawe. Ja mam tylko jedno takie zastrzeżenie do tej książki, do polskiego tekstu, bo mam wrażenie, że on mógłby jeszcze być trochę poprawiony i trochę na tym zyskać, tak żeby gładziej się płynęło przez ten tekst. Ale mimo to bardzo serdecznie polecam Wam zapoznanie się z tą lekturą. Ja się osobiście bardzo cieszę, że miałam okazję po nią sięgnąć i ona trochę dała mi takiej pewności siebie i trochę takiego oparcia. I kiedy ją czytałam, to wracałam myślami do pojęcia podwójnej stagnacji, z którą zetknęłam się w książce Imar McBride. Coś nie tak, kobiecość i wstręt w tłumaczeniu Agi Zano, chociaż ja akurat słuchałam jej w oryginale, ale jest
ale
też...
Ale ja czytałam w tłumaczeniu.
Ale Paja czytała.
Polecam.
Więc jest też dostępna właśnie w tłumaczeniu Agi Zano po polsku. No i właśnie Imar McBride w pewnym momencie już pod koniec tego eseju pisze o takim zjawisku, które u siebie odkryła i którego nazwę później znalazła u pewnej teoretyczki feministycznej i właśnie chodzi o tą podwójną stagnację. I znowu może posłużę się fragmentem tekstu, żeby opisać, jak tego zjawiska doświadczała autorka. Pojawia się tu zatem pewna trudność. Jeśli oba te przykłady uczciwie odwzorowują mój sposób myślenia wraz z opisanymi sprzecznościami, to jak mogę w ogóle pozwalać sobie na wyrażanie opinii? Jeżeli przychylę się do argumentów jednej ze stron, muszę odmówić utożsamiania się z tą drugą. Jeśli zaś nie zgodzę się na przyjęcie wyłącznie czarno-białych prawd, to nieuniknione sprzeczności wywołają natychmiastowy paraliż i uniemożliwią jakikolwiek ruch do przodu. Zostanę uwięziona gdzieś pomiędzy. I rzeczywiście często tak właśnie się czuję. Ja właśnie też często tak się czuję. Często mam wrażenie, że w jakimś paraliżu gdzieś utknęłam i te sprzeczności, te wzajemnie wykluczające się rozwiązania w jakimś takim szachu mnie trzymają. I książka Ami Srinivasan bardzo tutaj pomaga. Tego rodzaju książki w ogóle, myślę,
prawda? Ona
pomagają.
Idzie do przodu. Ona nie stoi w tym trochę bagnie, w którym można by utknąć.
Brnie przez to bagno.
Dokładnie. I wydaje mi się, że ten fragment, który przeczytałaś, idealnie oddaje to, co próbuje właśnie zrobić Amya Srinivasan w swoich tekstach i co można poczuć je czytając, prawda?
Tak, czyli żeby brnąć do przodu pomimo całej tej podwójnej stagnacji. Potrójnej, poczwórnej.
Tych źródeł stagnacji może być bardzo wiele, bo tak jak już sobie powiedziałyśmy, Amya Srinivasan czerpie z różnych stron różne teksty, różne idee, różne...
Mnoży punkty widzenia. Mnoży
dokładnie,
pytania.
Dokładnie. Myślę, że w ten oto sposób, nawiązując do jeszcze innej lektury, podsumujemy nasze rozważania i nasze przemyślenia na temat książki Ami Srinivasan Prawo do seksu, feminizm XXI wieku, tłumaczenie Katarzyna Mojkowska, wydawnictwo WAP. Chciałam bardzo podziękować Eli za to, że przeczytała tę książkę.
Co to znaczy?
No bo mogłyśmy sobie tak fajnie porozmawiać, a ja nie zdążyłam przeczytać tej, o której ty teraz będziesz mówić, ale mam nadzieję, że się włączę trochę mimo wszystko do rozmowy.
Ja też mam taką nadzieję, bo możesz mi trochę opowiedzieć o tej drugiej książce, mam nadzieję, zadając mi jakieś pytania.
No tutaj bym chciała wrócić, tak, wrócić do naszej idei labiryntu, prawda? Tutaj miałyśmy labirynt taki trochę pojęciowy, trochę labirynt myślowy, trochę labirynt też stylistyczny, bo już powiedziałyśmy sobie, że Amya Srinivasan różnymi ścieżkami chodzi, żeby przedstawić nam swoje myśli, więc tego rodzaju labirynt. A tutaj labirynt też się pojawia.
Jak najbardziej. U Svena Lindqvista w książce Już nie żyjesz, historia bombardowań. Labiryntem jest sama książka, ale labiryntem jest też historia i jest też życie, więc ten labirynt w bardzo wielu, na bardzo wielu płaszczyznach się przejawia. Jest to książka skonstruowana na bardzo ciekawej zasadzie, ponieważ nie czyta się jej zasadniczo od deski do deski, tak?
A można?
Tutaj jest od autora taka notka, że no nie może ci tego zabronić, ale odradzałby.
Aha, dobra. Okay.
Więc nie wiem, czy to odpowiada na twoje pytanie. No można.
I tutaj powinien paść inny cytat, ale przejdziemy.
Pominiemy go milczeniem,
więc okej, czyli jest system.
Tak, jest system liczb, które pozwalają nam poruszać się przez ten labirynt. Mamy 22 rozdziały uporządkowane właśnie według konkretnej myśli i to one i ta główna myśl przewodnia wyznaczają nam kolejne fragmenty do przeczytania. Natomiast cały ten chaos, który tworzy tę książkę i po którym my błądzimy, kluczymy właśnie z pomocą tych rozdziałów i tych liczb, które nam wskazują drogę, ma symbolizować, tak sobie myślę, właśnie historię i to, czym historia jest, kiedy my zostaniemy w nią wrzuceni. Bo te fragmenty są ułożone chronologicznie, więc gdybyś chciała nie posłuchać rady autora i czytać faktycznie od deski do deski, to wyszłoby po prostu na to, że czytasz całą tę historię chronologicznie od najwcześniejszych wieków. Wiadomo, jest to historia bombardowań, więc w późniejszych wiekach oczywiście więcej się w tej kwestii dzieje, więc będziemy się skupiać na późniejszych latach. No ale czytałabyś właśnie od samego początku tej historii chronologicznie.
Miałem taki sztywny, narzucony już odgórnie. Tak.
Sztywną chronologię, ale myślę, że oprócz tej chronologii miałabyś totalny chaos, bo tutaj mamy fragmenty dotyczące bardzo wielu dziedzin i to jest tak, jakbyś chciała właśnie zorientować się w jakiejś epoce, mając jednocześnie doniesienia kulturalne, doniesienia na temat literatury, na temat polityki, na temat kultury, na temat historii, na temat tego, co się dzieje gdzieś indziej w świecie, co się dzieje gdzieś blisko, więc znalazłabyś się w całym tym natłoku informacji, z których być może trudno by było coś wyciągnąć. Myślę, że to jest też bardzo symboliczny wymiar tej książki, który pokazuje, jak trudno jest się zorientować w historii i pokazuje też coś, o czym my często mówimy, że tak naprawdę historia w takim kształcie, w jakim my się z nią zapoznajemy, w jakim ona jest opowiadana, wtedy ta historia jest konstruktem. Ona się składa z prawdziwych wydarzeń, składa się zazwyczaj z faktów, ale mimo to jest, te fakty są ułożone, uładzone w jakiś sposób według jakiegoś konkretnego klucza, co z jednej strony pozwala nam się zorientować w tym, co się dzieje, z drugiej strony pozwala autorowi snuć jakąś swoją wizję i jakąś taką uporządkowaną przez siebie narrację, co samo w sobie, myślę, jest bardzo ciekawe. Więc to jest pierwszy element tej książki, czyli to, jak ona wygląda i w jaki sposób się ją czyta.
To było moje pytanie, na które już odpowiedziałaś, ale wiedziałam, że na nie odpowiesz, właśnie na to, co ta forma o tej książce może nam powiedzieć o temacie, który porusza Sven Lindqvist. Ale przejdę do pytania, które pewnie naturalnie, do którego byś teraz sama przeszła, bo mówiłaś, że idziemy ścieżką różnych myśli, które proponuje nam autor, więc co to są za myśli?
To jest bardzo dobre pytanie i znowu nie wiem, od czego zacząć, bo jest tyle dobrych odpowiedzi na to pytanie, ale myślę, że bardzo ciekawe w tej książce jest to, jak dużą rolę, dla mnie przynajmniej bardzo ciekawe jest to, jak dużą rolę odgrywa tutaj literatura u Svena Lindqvista i w jego interpretacji, jego opowiadaniu o rzeczywistości, więc to jest taki element, który przede wszystkim w pierwszej kolejności zwrócił moją uwagę.
Powiem ci, że nie spodziewałabym się tego,
prawda?
Myśląc,
więc
w kategoriach książki historycznej, popularno-naukowej, to rzeczywiście zaskakujące.
Tak, Więc dlatego właśnie od tego chciałam zacząć. Jest tu kilka takich rozdziałów, które pojawiają się cyklicznie, więc dotyczą różnych momentów w historii, gdzie autor skupia się na tym, jakiego rodzaju literatura związana właśnie z bombardowaniami, z wojną, z prowadzeniem właśnie wojen, często też z zagładą ludzkości, powstawała w danym momencie i co ta literatura mówi nam z jednej strony o tym, jaki był wtedy świat, z drugiej strony o tym, jaki świat wyobrażali sobie ludzie, więc bardzo dużo uwarunkowań, myślę, można właśnie poprzez tę literaturę, poprzez książki, które powstawały i które były czytane, można poznać, można bardzo wiele się dowiedzieć na temat ówczesnego świata, na temat tego, co można było bezkarnie powiedzieć, co nie wzbudzało oburzenia, a często były to bardzo krzywdzące, bardzo rasistowskie głównie, rzeczy, więc to spojrzenie na świat i na historię przez pryzmat literatury i tego, skąd ona się brała i co ona robiła z ludźmi i co robi nadal, bo w ostatnim z tych rozdziałów mamy też takie tam dosyć współczesne... Kształtująca moc literatury, tak? To jest coś, co tutaj bardzo ciekawy, bardzo ciekawy sposób zostało przedstawione, więc to jest pierwszy taki wątek, który chciałam poruszyć. I druga rzecz, która dla mnie jest bardzo ważna, to to, że Sven Lindqvist bardzo silnie i bardzo słusznie zwraca uwagę na aspekt kolonialny i na wymiar rasistowski prowadzenia wojen, sposobu prowadzenia wojen, a konkretnie bombardowań. I bardzo dużo pisze o tym właśnie, jak te bombardowania, jak w ogóle sposoby prowadzenia wojen ewoluowały w momencie, kiedy doszło do epoki kolonialnej i jak ta myśl rasistowska wiązała się silnie z tym, co było wolno albo co było wolno w tak zwanych krajach cywilizowanych, a co było wolno u barbarzyńców i dzikusów. To tutaj chciałam też podkreślić, że język Svena Lindqvista, a właściwie nie jego, tylko ten, którym on się posługuje, jest bardzo brutalny, bo jest zaczerpnięty z epoki, o której pisze i myślę, że ta brutalność tego języka, to jak bardzo on nie przystaje do naszej dzisiejszej rzeczywistości i do takiego bardzo humanitarnego, pacyfistycznego nastawienia autora. To jest też coś, co jest bardzo uderzające podczas tej lektury i co bardzo dużo mówi i co bardzo dużo robi emocjonalnie z czytelnikiem i z czytelniczką.
Znowu trochę uprzedziłaś moje pytanie, ale może...
Przepraszam, dzisiaj to ja się dorwałam do mikrofonu.
Bardzo mnie to cieszy, bo wiem, że to jest ważna książka i że jej lektura bardzo cię poruszyła. Wiele razy przerywała się, żebyśmy sobie porozmawiały na temat tego, co tam akurat się dzieje i zwłaszcza właśnie w kontekście tej literatury, co ludzie pisali i co uważali za jakieś odkrywcze, ciekawe, a tak naprawdę teraz z perspektywy czasu oceniamy to zupełnie inaczej. Jakieś chore kolonialne fantazje i tak dalej, i tak dalej. Ale pytanie, do którego chciałam wrócić, albo taki temat, który być może rozwiniesz, albo nie, jest właśnie już trochę na to odpowiedziałaś, bo interesowało mnie właśnie jakby zakres geograficzny, który tutaj poruszamy, no ale już powiedziałaś, że wchodzi tutaj mocno ta myśl antykolonialna, ta krytyka kolonialna, tak. I że to nie są tylko bombardowania, które w pierwszej chwili przychodzą do głowy, tylko na pewno również nieoczywiste przykłady z historii, o których często się nie mówi, a które no również mają znaczenie w kontekście myśli, którą analizuje autor, tak?
Tak, jak najbardziej. Myślę, że jednak u nas, czy to w szkole, czy w ogóle w tej historii, która jest często wypychana na pierwszy plan, przeważają takie tematy jak bombardowania w czasie II wojny światowej.
Tak, to myślę od razu Drezno, prawda?
Drezno, tak. Anglia i tak dalej. Natomiast tutaj te bombardowania, które, że tak powiem, dobrze znamy, stanowią tylko mały wycinek całej tej historii, a dużo więcej uwagi poświęcone zostało czy to tym wcześniejszym bombardowaniom w koloniach, używanym do tłumienia różnego rodzaju powstań czy rewolt, czy właśnie do podboju kolonialnego. Dużo uwagi też autor poświęca późniejszym wojnom w Korei, w Wietnamie. Mowa jest też oczywiście o bombach atomowych zrzuconych na Japonię. O, przypomniał mi się jeszcze jeden bardzo ciekawy temat, o którym też dyskutowałyśmy któregoś dnia przy kolacji, a który też Sven Lindqvist w swojej książce porusza, czyli to, jak my pamiętamy o wojnach, w jaki sposób je upamiętniamy i pisał o tym na przykładzie dwóch najczęściej odwiedzanych muzeów na świecie. Jedno znajduje się w Japonii, drugie w Stanach Zjednoczonych. Oba poświęcone są właśnie wojnie i konkretnym dokonaniom militarnym danego narodu. I właśnie to też jest bardzo ciekawa perspektywa, żeby spojrzeć nie tylko na to, co się działo, nie tylko jak o tym mówiono, jak o tym pisano, ale też jak po upływie już wielu lat ciągle jest to przedstawiane i jak wielkie emocje budzi próba powiedzenia czasami prawdy.
Albo pójścia w ambiwalentność,
tak,
i wieloznaczność.
Tak, właśnie.
Tak.
A i jeszcze chciałam zwrócić uwagę na przypisy od redakcji, które znajdują się w tej książce. To też jest coś, co bardzo mi się spodobało od strony takiego właśnie przygotowania tej książki, bo ona już w oryginale...
Zadbania
o czytelnika, tak. Bo ta książka w oryginale była opublikowana już jakiś czas temu, bo o ile dobrze pamiętam, to w 1999 roku, więc upłynęło już trochę czasu i zdarzały się takie fragmenty, że wiedza, którą podawał autor, w jakimś aspekcie się zdezaktualizowała.
Albo pojawił się nowy niuans.
Pojawiły się nowe niuanse, dokładnie, więc często w takich momentach pojawiał się przypis od redakcji, który mówił, że według aktualnego stanu wiedzy i tak dalej, więc bardzo podoba mi się to, tak jak powiedziałaś, zadbanie o czytelnika i czytelniczkę, takie bardzo skrupulatne podejście do tematu, no ale też to, że dzięki temu ta książka nie musi się zestarzeć i nie musi się zdezaktualizować. Wystarczy kilka faktów doprowadzić do obecnego stanu wiedzy, a ona ciągle jest w całości bardzo cenną lekturą, bardzo wartościową pozycją, więc jak najbardziej dzięki tym dopowiedzeniom pozostaje jeszcze bardziej aktualna.
Bardzo dziękuję Ci, Ela, za tę rozmowę i za przybliżenie nam trochę tej książki. No, nikogo nie zaskoczę, jak powiem, że też chcę ją przeczytać, ale pojawienie się tej książki w naszym domu raz wywołało różne ciekawe rozmowy i dyskusje i jedną z nich prowadzimy sobie właśnie teraz z Wami i dla Was. A dwa, przypomniało mi o innej pozycji Svena Lindqvista, Wytępić całe to bydło, którą bardzo chciałyśmy przeczytać, więc myślę, że to jest kolejny punkt na liście się właśnie dzięki Już nie żyjesz pojawił się na naszym takim mentalnym stosie, co warto by było jeszcze przeczytać, a wydaje mi się, że to też mogłaby być no, bardzo wartościowa i no, książka po prostu, tak jak Już nie żyjesz, więc jeszcze raz dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę, no i za wcześniejszą wymianę myśli dotyczącą książki Ami Srinivasan. Dziękuję Ci i dziękujemy Wam bardzo za słuchanie dzisiejszego odcinka. Jesteśmy oczywiście ciekawe Waszych opinii, prawda, Ela? Opowiedz, jak bardzo jesteśmy ciekawe.
Bardzo.
Bardzo. Zapraszamy Was na nasze media społecznościowe, Instagram, Facebook. Tam bardzo chętnie wchodzimy z Wami w różnego rodzaju dyskusje, rozmowy, wymiany myśli. Będzie nam bardzo miło, jeśli do nas zajrzycie. Ogłoszenia już były, więc to jest chyba czas, by powiedzieć do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Do usłyszenia.